Oscar Benton, Benson Harsh Blues. A my zmierzamy do kolejnego poważnego tematu. Naszym gościem jest Joanna Gumińska, Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie.
Nie, Fundacja dla Polonii.
Fundacja dla Polonii. O, proszę, to już od siódmej daje znać o sobie. To zmęczenie chyba małe. Fundacja dla Polonii, Joanna Gumińska.
Dzień dobry.
Co się dzieje?
Niewiele się dzieje, to znaczy w naszej szkole, ponieważ nasza fundacja prowadzi szkołę, jedną z dwóch szkół dla młodzieży, która się repatriuje do Polski ze wschodnich terenów. I niewiele się dzieje ze strony instytucji rządowych, czy liczyliśmy troszkę na więcej wsparcia, jako że repatriacja była jednym z filarów PR-owych przedwyborczych i wzbudziło to w nas wielkie nadzieje. Ale realnie nasza sytuacja nie zmieniła się w żaden znaczący sposób. Dalej musimy komercyjnie wynajmować pomieszczenia na szkołę i bursę i zbierać wśród zwolenników tej koncepcji repatriacyjnej, jaką my reprezentujemy, pieniądze na codzienne funkcjonowanie szkoły i internatu. Mamy 140 kilku uczniów. W tej chwili jesteśmy jedną z dwóch takich szkół w Warszawie i może jedną z trzech placówek w Polsce, bo wiem, że gdzieś jest jeszcze szkoła, która ma oddział taki, gdzie uczy się młodzież ze wschodu. A ja w ogóle jako działacze Fundacji dla Polonii jesteśmy zwolennikami pomysłu, żeby takie działania poszerzyć o włączenie innych dużych miast, takich jak, nie wiem, Gdańsk, Kraków, Poznań, Radom, Wrocław, Opole, tam, gdzie samorządy byłyby zainteresowane powstawaniem takich placówek, ponieważ chęć przyjazdu do Polski deklarują ogromne rzesze młodych ludzi. Oni zostają potem tutaj po skończeniu edukacji na szczeblu średnim, idą na studia i zostają w Polsce. Nie migrują dalej, co jest potwierdzone statystykami, do których mamy oczywiście dostęp. Co dla państwa polskiego jest po prostu opłacalne. Wykształcenie jednego lekarza to jest około 500 000 zł bez specjalizacji. Wielu naszych rodaków urodzonych, tak zwanych koroniarzy, mówiąc, używając dawnej terminologii, już studiując, powiedzmy, na kierunkach medycznych, na przykład już wtedy podejmują decyzję, że będą wyjeżdżać dalej, zasilając wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników państw znacznie od Polski bogatszych.
A wydawałoby się, że jak przyszła dobra zmiana, to problem repatriacji już nie będzie problemem.
Bo tak by się wydawało.
Po prostu państwo polskie przytuli swoich rodaków do swojej piersi, a tu
tak
problemy.
Tak się niestety nie dzieje. W tej koncepcji repatriacyjnej, jaką jest repatriacja młodych, a to jest najtańszy sposób repatriowania, bo tym ludziom nie zapewniamy mieszkań, oni wszyscy mieszkają w internacie. Często ściągają swoich rodziców, bo to są dzieciaki 15-letnie, w związku z tym rodziców mają w wieku produkcyjnym, no często, nie wiem, no przed 40 jeszcze, tak? Którzy z ogromną chęcią chcą tu przyjechać i to się dzieje, tylko że to się dzieje jak gdyby poza oficjalną pomocą państwa, poza koniecznością zapewniania mieszkania, jakichś zasiłków czy nie wiem, kwot pozwalających na utrzymanie się na początku. Oni przyjeżdżają, się natychmiast włączają w rynek pracy. Ale to jest wszystko działanie, które nieinstytucjonalne. To jest wszystko działanie, nie wiem, jakiejś siatki ludzi dobrej woli i czasem też oczywiście instytucji, no bo nie mogę nie wspomnieć, że też mamy instytucje, które wspierają nas jakimiś drobnymi kwotami, ale nie jest to przeprowadzane w żaden sposób zorganizowane. Także my cały czas, ponieważ no, jeszcze jest troszeczkę czasu do następnych wyborów. Liczymy na to, że jednak ta kwestia repatriacyjna i systemowego rozwiązania kwestii przyjazdu Polaków do Polski, akurat no, nasz fragment to, prawda, jest edukowanie młodych Polaków od poziomu licealnego i dalej, że to zostanie w jakiś sposób usystematyzowane i oczekiwalibyśmy ustawowych rozwiązań w tej kwestii, to znaczy zapewnienia placówkom takim jak nasza lokalu, czy to będącego w gestii samorządów, prawda, czy powiedzmy spółek Skarbu Państwa, bo spółki Skarbu
Ale
Państwa mają zasoby.
Ten wasz program w ogóle nie zyskuje wsparcia rządowego?
No, oczywiście funkcjonujemy w jakimś stopniu dzięki środkom z Senatu i rzeczywiście te środki są nieco większe niż były za poprzednich rządów. Niemniej pozwalają na pokrycie jakiejś części tylko naszych potrzeb, niewielkiej. W związku z czym chcielibyśmy, żeby ktoś pochylił się, ktoś z rządu, nie wiem, czy z Ministerstwa Edukacji, czy z innego ministerstwa, albo jakiejś jednostki, czy może powołania zespołu międzyresortowego, bo my zawsze słyszymy, że nie podlegamy, że w zasadzie jest to taka hybryda, ten nasz sposób repatriowania, że żadna instytucja się do nas w 100% nie przyznaje. W jednym piśmie nawet zostaliśmy jako szkoła katolicka odesłani do funduszu kościelnego, zupełnie nie wiedząc czemu, więc oczekiwalibyśmy być może powołania międzyresortowego zespołu, który by wreszcie tę kwestię usystematyzował.
Inercja. A skąd są dzieci, które się uczą w waszej szkole?
To jest bardzo chwytająca za serce historia, bo wydawałoby się, że najbardziej naturalnym takim rezerwuarem polskich sił na wschodzie, to jest Syberia, prawda, gdzie są potomkowie zesłańców, gdzie żyją potomkowie zesłańców, ewentualnie nowsi zesłańcy, prawda, potomkowie osób, które znalazły się w XX wieku w Kazachstanie i w Uzbekistanie, ale nie tylko, dlatego że mamy polskich repatriantów z Gruzji, gdzie była grupa Polaków zesłana po powstaniu listopadowym. Ci ludzie przetrwali przez pokolenia, bo w przypadku naszych uczennic, i to jest już szóste pokolenie, wytrwali w języku polskim i w katolicyzmie. Oczywiście no, to są dzieci już dzisiaj z rodzin mieszanych, ale ten etos polski był na tyle silny, że dominował jakikolwiek inny, powiedzmy, przekaz kulturowy, który w tym domu
był
obecny.
Czy te dzieci są z Gruzji i z Syberii?
I z Mołdawii, i z Ukrainy, i z Rosji, i z Białorusi.
I one kończą szkołę.
I zostają tu.
Zostają w Polsce.
Tak, oczywiście.
I robią tu kariery.
Robią tu kariery, zakładają
firmy. I są Polakami.
Oczywiście, że są Polakami. Jeżeli spojrzysz na to, kto jest Polakiem, Polakiem jest ten, kto przyznaje się do polskości. Ja kompletnie, zresztą to jest koncepcja pierwszej Rzeczpospolitej, że etniczność u nas nigdy nie miała znaczenia. Dlatego ja stoję, też jestem zwolenniczką tezy, że nawet o kwestiach takich jak antysemityzm powinniśmy mówić z wielką ostrożnością. Polakiem jest każdy, kto chce nim być. I tak u nas zawsze było. Zresztą wystarczy spojrzeć na różnorodność polskiej kultury, polskich nazwisk, kultury kulinarnej, tak? No co jest polskie? Barszcz ukraiński, pierogi ruskie, karp po żydowsku, tak? Jesteśmy, i to jest piękne, to jest jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy w Polsce, więc te dzieci uosabiają pierwszą Rzeczpospolitą tak naprawdę, z całą jej różnorodnością, z różnymi tradycjami, ale z tym dążeniem w kierunku polskości. Oni są tu z wyboru, oni mogliby, Putin bardzo chętnie by przyjął wszystkie osoby z rodzin polsko-rosyjskich, ale przyjeżdżają tutaj i przepięknie się integrują z polskim, nie wiem, z polskim obyczajem. Oni oczywiście no, lekko zmodyfikowanym przez lokalne tradycje mają w domu, ale nie potrzebują nawet adaptacyjnego roku zerowego, tak jak to jest przewidziane w przypadku przybyszów no, z innych kręgów kulturowych, dalszych powiedzmy od polskiej tradycji. Więc pod każdym względem Ta forma repatriacji przez szkołę jest pragmatyczna. Państwo polskie potrzebuje rąk do pracy. Jest to najtańsza forma repatriacji, najskuteczniejsza, bo inaczej adaptują się osoby młode, nastoletnie. Wiadomo, że tworzą wtedy, to jest okres tworzenia kręgów towarzyskich, więzi, które zostają potem na całe życie. Więc też warto o tym pamiętać. I życzyłabym sobie, ja i mówię to w imieniu oczywiście wszystkich działaczy, którzy zajmują się repatriacją młodych przez edukację, żeby pochylił się ktoś nad tym i powołał, ktoś z decydentów oczywiście, i powołał międzyresortowy zespół, który by opracował ustawę pozwalającą na finansowanie placówek takich jak nasza. A my wtedy pokażemy, co potrafimy. Powołamy takie szkoły w każdym dużym mieście.
Katolicka Polska Szkoła dla tych, którzy chcą być Polakami. I
tak,
mała pomoc ze strony państwa.
Tak jest. Ja bym chciała jeszcze tylko dodać, że to, że szkoła jest katolicka, to nie znaczy, że nie mamy dzieci, które wychowały się na przykład w polskiej tradycji językowej, ale są innego wyznania, tak? Bo to kompletnie nie wyklucza. Te dzieci oczywiście uczestniczą we wszystkich katolickich uroczystościach, jakie są w naszej szkole organizowane. My nikogo nie wykluczamy. Mamy dzieci o korzeniach żydowskich, mamy dzieci o korzeniach, o nie wiem, muzułmanów też jest, było kilkoro takich uczniów z Azji Środkowo-Wschodniej, które były polskojęzyczne, z polskich domów, ale w muzułmańskiej tradycji, o tatarskich korzeniach wychowane, bo tam też no, trafili polscy Tatarzy na zsyłki. Więc ja kocham tę różnorodność, jaka jest w naszej szkole, bo ona jest, ona pokazuje ten najprawdziwszy polski etos tolerancji, jaki zawsze u nas był obecny, wbrew temu, co dzisiaj próbuje się nam przypisać jak gdyby w sposób niesprawiedliwy i przepisać historię od nowa. Tego nigdy u nas nie było.
Gdzie się znajduje wasza szkoła? Jak ludzie, którzy chcieliby wam pomóc, zobaczyć, jak funkcjonujecie, jak mogą tam trafić, kiedy mogą tam trafić i kiedy mogą z wami porozmawiać, zwiedzić to i zobaczyć to, co robicie.
Bylibyśmy zachwyceni, gdyby ktoś po twojej audycji zechciał nas odwiedzić. Więc oczywiście zapraszamy na ulicę Bobrowiecką 9 w Warszawie, ale wcześniej proponowałam dowiedzenia się czegoś więcej o szkole z zasobów internetowych. Prowadzimy taką akcję Witajcie w domu. To jest akcja pozwalająca na, no, zbieramy wpłaty na rzecz nowych uczniów, którzy do nas przyjeżdżają. Oczywiście Kolegium Świętego Stanisława Kostki ma swoją stronę, podobnie jak Fundacja dla Polonii. W internecie jest mnóstwo informacji na ten temat, są też historie naszych uczniów, a my oczywiście jesteśmy zawsze, no tak jak wszystkie inne placówki szkolne, funkcjonujemy od godziny 8 do 15 i najchętniej po wcześniejszym umówieniu się zapraszamy do nas z wizytą i to pozwoli państwu spotkać naszych uczniów i kadrę pedagogiczną, która jest zupełnie niezwykła i oddana sprawie repatriacyjnej w sposób niebywały. Życzyłabym sobie, żeby wszystkie polskie dzieci miały tak wspaniałych pedagogów i tak no, tak wspaniałe autorytety, jakimi są nasi uczniowie.
A jak narodził się pomysł założenia takiej szkoły?
To był pomysł, który zaczęła realizować pani dyrektor Ewa Petrykiewicz, która jest prezesem fundacji i dyrektorem szkoły. W tym roku no, mamy rocznicę, funkcjonujemy już 25 lat. Czyli no, przez większy okres III RP jesteśmy obecni w sferze publicznej. Pomysł narodził się z, myślę, że no, to Ewę trzeba by było zapytać, ale tak jak zawsze rozmawiamy, no, świadomość tego, że tylu naszych rodaków zostało poza granicami, zawsze był gdzieś w naszych głowach obecny. I ja od kilku lat działam na rzecz fundacji, ale ta kwestia zawsze jakoś była taką zadrą w moim sercu i zawsze coś chciałam zrobić w tym kierunku. Może dlatego, że też część mojej rodziny pochodzi z Kresów, Moja matka ma korzenie z Wołynia, więc może poniekąd dlatego, a może poniekąd dlatego, że zawsze myślałam o tym, że pierwsza Rzeczpospolita była najbardziej nieprawdopodobnym, czy jednym z najbardziej nieprawdopodobnych tworów politycznych i kulturowych w historii Europy. I to, żeśmy utracili te walory, które mieliśmy przed rozbiorami, prawda, i które zostały gdzieś na wschodzie z naszymi rodakami, warto by było sprowadzić ich tutaj, też dlatego, że to nas wzbogaci w dużej mierze, nas koroniarzy mieszkających tutaj na Mazowszu.
Koroniarzy, czyli mieszkańców korony, terytoriów korony. A proszę naszym słuchaczom jeszcze odmalować obraz tej Polonii, która pozostała na wschodzie. Ilu ich jest? Gdzie są? Czy chcą wracać?
Szacunki są szalenie trudne, ale myślę, że to jest nadal 2 do 3 milionów osób. Są republiki dawnego Związku Radzieckiego, skąd ludzie chcą wracać w sposób bardziej zdecydowany niż powiedzmy z terytoriów takich jak Łotwa czy Litwa, bo tam są skupiska Polonii funkcjonujące od stuleci, czy Polaków, nie można mówić o Polonii w tym przypadku, to błąd, funkcjonujące od stuleci w swoich zbiorowiskach, raz czasy, które, czy okoliczności, które, w których przychodzi im bytować, są lepsze, raz gorsze, ale mniej więcej jest to konstans. Natomiast Polacy, którzy znaleźli się w Uzbekistanie czy Kazachstanie, są tam elementem obcym. Są elementem, który został siłą za Stalina przesiedlony i są w żaden sposób kulturowo niezwiązani czy historycznie z tymi terenami. Oni chcą wracać tutaj w sposób zdecydowany. Praktycznie wszyscy chcą migrować. Myśmy mieli nawet delegację z Uzbekistanu ostatnio, znaczy w lecie ubiegłego roku, z prośbą o wpłynięcie na Ministerstwo Edukacji, aby przysłać dodatkowych nauczycieli, bo zainteresowanie nauką języka polskiego jest tak ogromne. Repatriować praktycznie się chcą wszyscy. Są oczywiście też grupy Polaków nie tak liczne, rozproszone, które funkcjonują, nie wiem, czy w Królewcu, czyli w dzisiejszym Kaliningradzie, w tamtym paśmie, czy gdzieś w Rosji. Więc każdy, kto chciałby przyjechać do Polski, jest przez nas mile widziany. Oczywiście republiki tak zwane bałtyckie, czyli dawne tereny Litwy i częściowo Łotwy. Tamte skupiska są większe. My często do nich jeździmy, współpracujemy bardzo blisko i funkcjonuje im się zdecydowanie łatwiej niż w stepach Kazachstanu czy na terenach Ukrainy objętych działaniami wojennymi. W związku z tym, kto może przetrwać w tej diasporze i chce to zrobić, to my do tego zachęcamy. Nie chcemy rozbijać tej polskiej diaspory, która tam od stuleci żyje i teraz dzięki temu, że wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy bardzo ułatwione kontakty ze sobą. Ja rozumiem trudności, z którymi się stykają ze względu na, nie wiem, pisownię nazwisk, czy nierespektowania językowych praw mniejszości Polaków na Litwie, ale ja traktuję to jako kwestie przejściowe. No, prawdziwe dramaty ludzkie rozgrywają się rzeczywiście w Azji Środkowej i stamtąd byśmy bardzo chcieli, żeby wszyscy, którzy tylko chcą, wrócili do nas jak najszybciej. Ale nie możemy zapominać też o Polakach z Rosji, Mołdawii czy Kaukazu, prawda? Bo to
i Syberii.
I Syberii, oczywiście. Tak. Ustawa nie wszystkich obejmuje, a dobrze by też było poszerzyć ją o wszystkie osoby polskiego pochodzenia. My przyjmujemy do szkoły wszystkich.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Joanna Gumińska z Fundacji dla Polonii, prowadzącej szkołę.
Kolegium Świętego Stanisława Kostki.
Kolegium Świętego Stanisława Kostki. Możecie państwo tą szkołę i zwiedzić, i odwiedzić w internecie, i wpłacić na jej rzecz jakieś datki, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Daj Boże. A teraz już powoli kończymy nasz poranek. Za chwilę Milo Curtis i Major Friedrich dadzą czadu. Sami posłuchacie, także nie odchodźcie od głośników i komputerów. A my powoli kończymy. Poranek zrealizował Karol Smyk, przygotował Antonio Paliński, a jakoś tam poprowadził Witold Gadowski. Zakończymy chrześcijańskim zespołem, który brzmi zaskakująco. Zespół Skillet i numer pod tytułem Wstań i żyj.